O teatrze bez przerwy. Zaprasza Justyna Nowicka.
A przed nami premiera na scenie pod ratuszem Teatru Ludowego, Remigiusz Brzyk. Reżyseruje tekst najpopularniejszego w Polsce izraelskiego dramatopisarza Hanocha Lewina. Tytuł autorski: Saga rodu Szyców. To spektakl muzyczny, odwołujący się do tradycji niemieckich kabaretów lat 30. ubiegłego wieku. Swoich bohaterów Lewin portretuje grubą kreską, bawi się stereotypami dotyczącymi patriarchalnej rodziny i męskiego świata. Krakowska Saga rodu Szyców to także ironia, groteska i ostry, chociaż nie pozbawiony liryzmu dowcip. W piwnicach pod płytą rynku głównego na scenie pod ratuszem rozmawiamy z reżyserem tego przedstawienia, Remigiuszem Brzykiem.
Ja poszukiwałem tekstu małego ze względu na swoje ostatnie zajętości w szkole, mówiąc wprost, tak pragmatycznie. Tak się z Małgosią, czyli szefową z teatru, mówiłem. A drugi temat, który chciałem uruchomić, i stąd Szyc, tekst, który jakby znałem z przeszłości, jakiegoś takiej czytelniczej, no to temat takiej historii przez małe H rodziny, rzuconą przez przestrzeń historii przez duże H, czyli wojny. No bo to jest mniej więcej o tym tekst, o rodzinie Szyców, o ich losach. I w połowie tego tekstu wybucha wojna i los Szyców również się zmienia.
Najpierw bardzo ogólnie spytam, jakieś skojarzenia z sytuacją naszą. Właśnie wybuchła wojna chwilę temu i niemało się zmieniło. To jest to odniesienie, które tutaj pracuje na kształt tego spektaklu?
Pewnie tak, ale gdyby to nie był tekst sprzed wielu, wielu lat, bo on nie jest interwencyjny, ten tekst powstał bardzo dawno temu i on ma zainstalowaną jakąś taką antycypację zdarzeń, jakąś taką przeczucie po prostu. Co za tym idzie, przez to jest pojemny, bo jakby dysponuje jakimś takim przeczuciem, i ten główny wywód, powiedzmy, tego tekstu to jest świat chłopów, facetów, jakiś taki patriarchalny świat, w czasach pokoju i w czasach wojny, i kobiety, które w tym czasie, w tym jakby świecie męskim jakoś funkcjonują, próbują jakoś żyć. No i oczywiście ten tekst, tak jak już jak to wspominam, takiej linii patriarchalnej o władzy męskiej, powiedzmy, tym świecie kapitalistycznym zachodnim, bo to jest też takie środowisko, w którym się znajdujemy.
Gdzie jesteśmy tak naprawdę? W jakimś środku Europy?
Ja sobie to nazywam, że jesteśmy w świecie zachodnim, powiedzmy. To znaczy, czy to jest Izrael, czy to jest Warszawa, czy to jest Nowy Jork, to mi się wydaje, że to jest drugorzędne. Że pierwszorzędne, że jest jakaś rodzina, której przewodniczą faceci, i tak jak wspominałem, że jest jakaś taka analiza jakiegoś takiego zniewolenia, potrzeby przedłużenia, nie wiem, jakiegoś rodu, gatunku, stąd ten cały motyw ożenku, szukania kawalera dla szeprachci w tym części pierwszej, a w tej części drugiej ci mężczyźni, czyli ojciec i mąż, czyli Czerches i Pepes, nagle trochę tak morfują w takie figury mężczyzn, które zaczynają zarabiać na wojnie, bawić się wojną, trochę są chłopcami, którzy tą wojnę wywołują dla jakichś takich swoich jakby potrzeb, bym powiedział, egotripowych. To jest bardzo ciekawe w tym tekście.
Nie tyle pęknięcie, ile wyraźnie się dzieli na dwie.
A mi się wydaje, że to jest dobre słowo, pęknięcie. Ja to przynajmniej tak czytam, że to jest pęknięcie. Zresztą jakby ta inscenizacja będzie chciała coś takiego zainstalować, że bo to jest jakby druga warstwa, o tym możemy pogadać, takiej, bym powiedział, struktury tekstu i strategii, jak my to robimy. No bo strategią jest, tak jak wspomniałaś na początku tej rozmowy, jakby zobaczenie, gdzie to robimy, czyli robimy to w scenie pod ratuszą, z taką, a nie inną historią, w takim, a nie innym miejscu na ziemi, w jakiejś Europie, w jakimś kraju, który, jakby to powiedzieć, uzyskał ileś tam temu państwowość, miał jakąś stolicę, która się nazywała Kraków, na środku był jakiś ratusz, w tym ratuszu były jakieś podziemia i więzienie, nad nami odbywały się jakieś hołdy pruskie. Tak, nad nami jest jakiś świat, nie? Ja mam takie poczucie jakiegoś, bądąc tutaj, próbując tutaj pod ziemią, pod rynkiem krakowskim, jakimś alternatywnym mieście, nie? I to mnie totalnie inspiruje, bo widzę tutaj jakąś taką powtarzalność motywów po prostu. I jak już przechodzę do tego tematu, i to mi się połączyło z tym tekstem, to znaczy, że ten tekst, bo Szyc w ogóle wychodzi z takiego pochodzenia Lewina jako autora, który jakby na początku swojej drogi twórczej pochodzi z kabaretu, z jakiegoś takich strategii brechtowskich, powiedzmy. On im dłużej żył i pisał, to bardziej przesunował się w stronę Becketa, stawał się coraz bardziej lakoniczny, można powiedzieć melancholijny, smutny, chociaż nie pozbawiony cały czas jakby bardzo specyficznego, wspaniałego z mojej perspektywy humoru. Ale ten początek w Szycu jest zainstalowana jakaś taka kabaretowość, jakaś taki występ, wykon.
Taka rodzajowość, prawda?
Rodzajowość, chociaż ja mi się wydaje, że tu można bardzo różne strony iść, bo my od tej urodzajowości raczej odchodzimy. Raczej mnie zachwyciło, że to jest sztuka muzyczna, że tam jest pełno piosenek, 16, 18, 20, już nie pamiętam. Piosenka tutaj goni piosenkę.
To nie jest skrzypek na dachu, muszę to powiedzieć, bo boję się, żeby...
No nie jest, nie jest.
Powiedzmy to bardzo głośno.
Nie jest. To jest bardziej... My to umiejscowiamy w jakiejś takiej przestrzeni, nie wiem, punkowo-melancholijnej. Jakieś, używam słowa takiej punkowej, bo jakby taką źródłem naszej inspiracji, strasznie dużo wątków poruszam, nie wiem, czy to będzie czytelne, scenograficznej, ale też muzycznej, bo tutaj mamy taką wspólną koalicję twórczą. Jest właśnie takie jakieś Mad Maxowe historie, postwojenne już w sensie atomowej wojny potencjalnej i tak dalej. I tu jest jakaś taka strategia tutaj wynika. A z drugiej strony ta wojna, która jest, rozsadza ten tekst, no ja tak uważam, że ona rozsadza ten tekst, trochę jakby to powiedzieć, jakby twórca, my musimy sobie zadać pytanie, hej, to jest jakby sztuka o wojnie, a żyjemy w takich, a nie innych czasach, więc nasuwa się pytanie, co będzie, jeśli ta wojna rzeczywiście wybuchnie, a przecież nasze lęki z każdym miesiącem, już teraz w sytuacji, kiedy chwieje się sojusz typu NATO i tak dalej, jakby nam wzrastają, więc siłą rzeczy jakaś grupa twórcza robiąca teatr zadaje sobie pytanie, co będzie, jeśli.
I co? Zdmuchnie wiatr.
Tak, to jest oczywiście ale czy wtedy będzie trzeba robić teatr? Naprawdę takie jakby pytania jakby zaczynają na agendę, stawiamy sobie na agendę. Więc jakby to w tym tekście jest, w jakiejś takiej podwójności przekazu, jakichś takich, że te rozważania są na powiedzmy poziomie fabuły literackiej i my tu jesteśmy bardzo zgodni z autorem, tutaj nie dokonałem jakichś dużych skrótów, jakieś takie modyfikacje, no, może trochę tym sampluję, powiedziałbym, trochę sobie dramaturzę, ale na poziomie takim bardzo bliskim, jakby chcę się dowiedzieć, o co Lewinowi chodzi, ale na poziomie takiego, bym powiedział, inscenizacyjnej rozkminy jest takie nagle wyłączenie reflektorów teatralnych i uruchomienie światła roboczego, to znaczy jakiegoś takiego użycia jakby z takiej jakiejś metafory, jakichś takich deficytów i jakichś takich zasobów, bym powiedział, robienia teatru z niczego, nie? No, ale to mi się bardzo, bardzo z tym tekstem jakoś łączy i też z taką, bym powiedział, identyfikacją kabaretową. Jak mówię, kabaret, to bardziej chciałbym uruchomić skojarzenia typu, nie wiem, kabaret w Berlinie w czasie, kiedy Hitler dochodzi do władzy, nie? Że tutaj dochodzą jakieś tego rodzaju też skojarzenia.
No i ta piwnica jak najbardziej się kojarzy z takim czasem. Tu zresztą było kiedyś przedstawienie o niemieckich kabaretach, pamiętam dawno temu, z inicjatywy Domu Norymberskiego taki projekt był, więc te konteksty są i one chyba sprzyjają takiemu myśleniu. Z Hanochem Lewinem się spotkałeś, już to jest jakiś ważny dla ciebie autor, bo w polskim teatrze całkiem niemało jest tego Lewina, ale mam wrażenie, że czasem wzbiera, czasem znika na kilka lat.
Jako czytelnik znam go od dawna. Zastanawiałem się kilkakrotnie, czy robić Lewina. Z jakichś tam różnych powodów tego nie robiłem. On został zawłaszczony trochę w polskim teatrze przez Kruma, powiedzmy, estetykę Krzysztofa Walikowskiego, że tak pierwsze skojarzenie się kojarzy z Krumem, powiedzmy.
No to prawda.
Drugie skojarzenie to jest takim teatrem, powiedzmy, środka, że to takie drugie tempo lewinowskie to był taki teatr, nie oceniając zupełnie, ale raczej bym powiedział literacki, powiedzmy klasyczny, realistyczny.
Bo był świetnym fachowcem, prawda? Więc też pisywał takie rzeczy, które dobrze wchodziły.
A ja dostrzegam w tym autorze jakąś taką trzecią, potencjalność trzeciej jakiejś takiej drogi, jakiejś takiej przedziwnej wywrotowości, to znaczy łączenia właśnie tych dwóch takich teatrów, czyli teatru krytycznego i teatru, jakby to powiedzieć, mieszkańskiego, rodzajowego. I mi się wydaje, że tutaj jest jakiś taki splot w tym autorze. Ja robię Lewina po raz drugi, postanowiłem się zająć nim w tym sezonie. Jestem świeżo po premierze, pakujemy manatki we Wrocławiu, zrobimy dyplom i jestem Lewin po Lewinie, trochę jedno.
No to bardzo ciekawe.
Tak, no bo jakby tak chciałem tak metodycznie, bym powiedział wręcz naukowo się zająć tym autorem, zrobić dwa różne teksty, przyjrzeć się im, przyjrzeć różnorodności jakby tej literatury. To jest zupełnie inne, to tak trochę jakby dwóch różnych autorów pisało te dwa teksty, ale gdzieś tam w takim jakimś splocie słonecznym, jakimś powodzie pisania, no jest to Lewin, jakby ta przestrzeń tej jakiejś takiej samotności, jakiejś takiej melancholii, ale też niezwykłego poczucia humoru i paradoksalnego jakiegoś optymizmu, mimo bardzo ciemnych tematów, których on uruchamia. Lewin jest bardzo niejednoznaczny. Tak jak różni ludzie piszą, że jednym to przypomina Becketa, drugim Brechta, jednym Rabelais, a innym Czechowa. I takich sprzeczności w tym Lewinie jest naprawdę od liku. Ja uważam, że to jest coś bardzo szczególnego w tej literaturze, jeśli się udaje go właśnie jakoś nie zaszufladkować, co jest bardzo trudne, bo on ma jakąś taką już tradycję wystawienia, powiedzmy, ale ja mam takie wrażenie jakiejś takiej totalnej wywrotowości w tym autorze. I to mnie coraz w tym sezonie jakby zajmuje.
A będzie tryptyk?
Nie wiem, ja tak nie kombinuję. Jakoś tak w tym sezonie tak chciałem się tym zająć, mam taką potrzebę. Pewnie ze względu na okoliczności zewnętrzne, takie jakby, no, tego, co jakby dzieje się w świecie, że ten lęk tego izraelskiego autora, który pisał w stanie wojny stałym, no bo ten taki permanentny stan wojny, który on przeżył w swoim życiu, jakby z tych tekstów, w tym lęku, tym takim braku tak naprawdę oddechu, pokoju, jakby jest. I mi się wydaje, że ja tak naprawdę dopiero od roku czy dwóch, jak wróciłem jako czytelnik do lektury tych tekstów, zacząłem naprawdę rozumieć, co jest sednem tej literatury. Że wcześniej to bardziej przeczuwałem, ale ta rodzajowość, o której wspomniałaś, mi przeszkadzała, ale ja ją po prostu źle interpretowałem. To znaczy, że ta rodzajowość jest taką personą, taką maską założoną na takie sedno, takie jakieś coś, co w tym autorze jest w takim jądrze, w takim kręgosłupie powodu pisania. I dopiero od dwóch lat, jak mi tak wrócił ten Lewin, chyba zaczynam to po swojemu rozumieć i rozkodowywać, jaka to jest przestrzeń społeczna i polityczna, którą mnie zajmuje osobiście. Gdzie ci bohaterowie w jakim środowisku są umieszczeni, w jakim są wrzuceni, jak nas przypominają i z jakiego powodu nas przypominają.
Umarli, 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 umarli.
chyba zaczynam to po swojemu rozumieć i rozkodowywać, jaka to jest przestrzeń społeczna i polityczna, którą mnie zajmuje osobiście. Dzieci bohaterowie w jakim środowisku są umieszczeni, w jakim są wrzuceni, jak nas przypominają i z jakiego powodu nas przypominają.
Jak oceniałby to, co się dzieje dzisiaj w Izraelu, w Stanach, w Ukrainie? Jakie byłyby jego reakcje? Jaki tekst mógłby napisać?
Ja się obawiam, żeby nie zmienił nic. On właśnie dokładnie o tym pisze, co się teraz dzieje. To znaczy, że w tej literaturze jest dokładnie to, że jak się przyglądam Szeprachci, czyli tej naszej, bo ja troszeczkę to przesterowałem, w naszym wydaniu Szeprachci będzie w centrum. Ta córka wydawana za mąż, ta córka potem opokojąca męża, który ginie na wojnie, jakby dla mnie to jest centrum, a nie ojciec rodziny, tak jak się zazwyczaj wystawiało Szyca. Wracając do twojego pytania, to mam wrażenie, że on to napisał, to znaczy, że on by nie zmieniał strategii, bo te teksty są dokładnie o tym, na co choruje teraz świat, przy czym chyba po prostu w makroskali, a on to w mikroskali dostrzegał i przeżywał dawno temu, więc mi się wydaje, że ta grypa się rozlała po prostu, że my mamy teraz dostęp do jakichś takich lęków, z których ta literatura jest po prostu zbudowana.
Mówimy o mikroskali rodziny.
Mi się wydaje, że jakby takim głównym bohaterem chyba u Lewina jest jakaś prowincja, jest jakiś taki świat zachodni, ale troszeczkę nie ten taki, bym powiedział, z pierwszych, to nigdy się nie dzieje w stolicach, nie? Jakby u niego...
Raczej Chagall niż...
Tak,
Chagall w Paryżu.
To są na sobie niby jakieś takie, co za tym idzie, jest no, o obywatelach. To znaczy on jakby się... On, tak jak wspomniałem, że ten często bohater X czy Y, zwykły, morfuje na przykład w przywódcę narodu, że są takie skoki. W tym wypadku Szyc, ten ostatni monolog ewidentnie no, przypomina, no, on teraz się kojarzy totalnie jednoznacznie z Trumpem, ale to w taki sposób totalnie bezpośredni, bo to jest taka duża skala pomysłu zarabiania na wojnie, wytwarzania konfliktów, żeby po prostu zarobić, a potem zbudować kolejne osiedla deweloperskie po prostu w Strefie Gazy albo na Glenlandii.
No to rzeczywiście, dosadniej się nie da.
Tak, i ten jakby przedsiębiorca transportowy, czyli ten PPS Scholz na końcu, Szyc na końcu właściwie zamienia się w kogoś takiego. To znaczy, że on to przeprowadza tak na miękko, jakby no nie przyczynowo, skutkowo, tylko wrzuca konteksty. Takim bohaterem na przykład w ostatnim pogrzebie w tekście Pakujemy manatki, na którym przed chwilą pracowałem, jest Motke Czkori, który jakby zawłada pogrzebami do jakby uzyskania władzy. I ostatni pogrzeb, kiedy już nie ma poprzedniego wodzireja pogrzebów i kiedy Motke Czkori to przejmuje, to tam Lewin wrzuca treści po prostu... On tam cytuje polityków, którzy jakby wykorzystują śmierć do swoich celów. No, jakby granie śmiercią, ofiarami, no jest to jedna z podstawowych kart w talii polityków. Nie? I on to robi. To znaczy, że i to w tej literaturze jest od dawna zapisane. Nie?
Jeszcze dwa słowa o scenografii, o tym, jak wyglądają aktorzy, bo już sporo mówiliśmy o tej rodzajowości, czy raczej nierodzajowości, a tutaj to, co widać na zdjęciach na razie przed premierą, to jest już coś bardzo, powiedziałabym, z innego świata. Jakieś takie osoby podobne do siebie.
No tak, jakby... Nie chcę tak jakby wszystkiego zdradzać.
No nie, ale no tak no dla dobra. Dokumentacji.
No generalnie, generalnie jakby taką inspirację, już o tym chyba wspomniałem w trakcie naszej rozmowy, był Mad Max, była jakaś taka sytuacja, jakaś po apokalipsie trochę, że taki główny taki skok na to jest taki, takie skojarzenie, to znaczy, że aktorzy odgrywają te mieszczańskie typy, zapisane niby o Lewinie, ale już po pewnego rodzaju zmianie, transformacji. Ja to wyczytałem w tekście, tam jedna z piosenek kończy się, jak jest o wymiotach, Szeprachci, która jest w ciąży, jest o tym piosenka o wymiotach, jak się jest w ciąży, to w pewnym momencie puentą tej piosenki jest brawurowa fraza o, że póki jesteś w ciąży i żygasz, to nie jest nic złego, ale gorzej, jeśli żygasz i masz chorobę nowotworową. Jak się okazuje, że to wynika z choroby nowotworowej. I to nam się złożyło w jakąś taką... I to jest już po wybuchu wojny. Więc jakby to powiedzieć, te łyski, które aktorzy mają, te takie deformacje, takie bardzo grube charakteryzacje wynikają z jakiegoś takiego skojarzenia, jakby jakiegoś wburzenia tych naszych bohaterów w świat Mad Maxowy, cyberpunkowy, jakiś taki odległy. To jest tutaj jakaś taka fantazja. Ja sobie zadałem takie pytanie, jak Kasia Tlauka czy Werusza Kowalska mogły wyglądać za 100 lat po tego rodzaju wydarzeniach. Nie? To była jakaś taka fantazja, czy Janek Losal, czy Maciek Namysło, więc takie skojarzenie i tego rodzaju linia. Ale też kojarząca się, o czym wspomniałem na początku rozmowy, z kabaretami, z jakimś takim przetworzeniem, to znaczy z jakimś takim grubym gestem, który się nie boi przegięć, nie boi się jakiegoś takiego bardzo zdecydowanej, groteskowej takiej formy, też plastycznej. I oczywiście to się modyfikuje, to łapie takie znaczenia i tak dalej, ale też mi zależało pewnego rodzaju, jakoś mi się wydają te rzeczy strasznie podobne do siebie, bo tak naprawdę mamy do czynienia z ojcem, matką, córką, w pewnym momencie pojawia się kawaler, później mąż, ale tak naprawdę Szeprachci, o czym się dowiadujemy, jest w ciąży i za chwilę przychodzi mały Szeprachci na świat, więc mamy tak naprawdę piątego bohatera, kolejnego z rodu Szyców, stąd moja modyfikacja tego tytułu. Mam wrażenie, że takim ukrytym głównym bohaterem jest kolejny z rodu Szeprachci, który ma ciągnąć ten wózek i albo nas poprowadzi w stronę totalnej katastrofy i będzie obrazem swojego ojca, dziadka, albo jakby będzie miał cechy Szeprachci, jakichś innych strategii, bym powiedział, życiowych. I ta końcówka w ogóle jest jakby bardzo, bardzo przez to jakby otwarta, nie? I zabawna.
A powiedz jeszcze o muzyce, bo tutaj wydaje się, że ten komponent dosyć w istotny sposób buduje wymiary.
O tym naprawdę będzie mi trudno opowiedzieć. Stworzyłem, mogę tak śmiało powiedzieć, duet kompozytorski, czyli Jacka z Grudnia, z którym współpracuję stale od lat. I zaproponowałem, żeby stworzyli z Weruszą Kowalską taki duet twórczy, kompozytorski, więc Werusza, oprócz tego, że gra Szeprachci, jest też współkompozytorką tego przedstawienia.
Ma wykształcenie muzyczne.
Tak. I to takie, bym powiedział, bardzo solidne. Jest multi-instrumentalistką, świetną wokalistką. Więc co za tym idzie, przesuwamy tą Szeprachci w stronę też takiej frontmenki tego przedstawienia na poziomie koncertowym. Więc ona jakby trochę też takiej strategii mojej dramaturgicznej to przesunąłem w ten sposób, żeby ta dziewczyna była też taką liderką struktury muzycznej na poziomie muzycznym, na poziomie koncertu. Tych piosenek stworzyliśmy bardzo dużo, już nie pamiętam, ale tam jest ponad 15 numerów napisanych, więc...
Ma taka forma musicalowa.
Nie znam się na tym, ale można tak chyba powiedzieć, jak jest tyle numerów, granych na żywo, z jakimiś takimi bitami, które też zostały stworzone do tego spektaklu, które są puszczone. Instrumenty, to trochę mogę zdradzić, od elektrycznej gitary granej na żywo, nie tylko elektrycznej, poprzez jakieś takie dziecięce instrumenty, przez klarnet, ale też granie zamiast na perkusji na jakichś kubłach na śmieci. To jest jakiś taki eklektyzm muzyczny, łączący się z tą frazą, co będzie, jeśli będziemy robić teatr z tego, co będziemy mieli pod ręką. I to jakby wklucza tę myśl, taka strategia ich muzyczna.
To będzie poważny wieczór, czy niepoważny wieczór, czy dosyć smutno rozmawiamy?
No bo temat wojny jest smutny, ale ta forma, jakby to powiedzieć, ta kabaretowa, ta taka jakaś taka wchodząca w kolizję jakby z tym takim tematem, niezbyt wesołym, jakby przerażającym, jest zasadnicza. Jakby, jeśli miałbym tak powiedzieć, hej, to wyobraźcie sobie trochę matkę Courage, to znaczy jakby strategię, że można o wojnie opowiadać i o zarabianiu na wojnie i jakby to powiedzieć, że teatr potrafi w sposób jakby poważny podchodzić do jakiegoś tematu, ale też nie dać się zjeść sentymentalizmowi jakiemuś i bardzo takim, bym powiedział, schematycznemu opowiadaniu o takich sprawach. Znaczy, Lewin się jakby wymyka jakby temu, jakby bije się z tym, jakby jakimś takim smutkiem. Ja sobie nazywałem Lewina po manatkach i to mi się potwierdza teraz, że to są komedie podlane rozpaczą, ale dalej komedie. Komedie, które robią w rozpaczy, nie? A do tego w tym wypadku jest to komedia muzyczna, która robi w rozpaczy. Umarli, 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 umarli.
O swoim nowym spektaklu na scenie pod ratuszem Teatru Ludowego opowiadał reżyserujący Sagę Roduszyców Remigiusz Brzyk. Wysłuchaliśmy także fragmentów muzyki z tego przedstawienia, a skomponowali ją Jacek Grudzień i wykonująca ją Weronika Kowalska.